Słyszeliśmy fragment chyba najstarszej Ewangelii. Ona jest najkrótsza. Mianowicie kończy się tak na dobrą sprawę opisem śmierci Jezusa. Kiedy Jezus woła bardzo głośno, czemuś mnie opuścił Boże i umiera. Inni autorzy Ewangelii ten fragment, ten moment rozpisują. Dodają swoje komentarze, dodają dodatkowe jeszcze wydarzenia. Natomiast Marek kończy w tym momencie. Jezus umiera jak każdy człowiek. Ewangelista Jan mówi jednak, że byli ludzie, którzy dotrwali przy Jezusie do końca. Powiedzielibyśmy dzisiaj, to były baby i dzieci. Bo została matka, zostało parę kobiet i najmłodsze z uczniów. Wszyscy inni uciekli. Nie nam się dziwić, nie nam osądzać tych, którzy uciekli. A już tym bardziej potępiać, czy czynić tym ludziom wyrzuty. Z bardzo prostego powodu. Bo nie wiemy, jakbyśmy sami zachowali się w takiej sytuacji. Wśród tych, którzy pozostali, była Matka Jezusa, Maryja. To o niej Bóg powiedział, że jest najszczęśliwszą z kobiet. Codziennie sobie o tym przypominamy, mówiąc: zdrowaś Mario, łaski pełna. Łaski pełna to znaczy pełna miłości, pełna piękna, dobroci, wiary i tego wszystkiego, co nie tylko człowieka trzyma przy życiu, ale sprawia, że człowiek rzeczywiście czasami bywa aż szczęśliwy. Więc jeśli tak, jeśli Maryja jest najszczęśliwszą z kobiet, to trzeba się przyjrzeć jej życiorysowi. Trzeba się przyjrzeć jej życiu, bo tam znajdziemy odpowiedź na pytanie, co to znaczy być szczęśliwym. Maryję również nazywamy pierwszą chrześcijanką. A więc jeśli tak, to również w jej życiu znajdziemy odpowiedź, co to znaczy być chrześcijaninem. A zatem popatrzmy. Mówi pismo, że Maryja została poślubiona Józefowi, a więc jest mężatką. Młodą mężatką. Był taki zwyczaj w Izraelu, że najpierw był ślub. Później upływał jakiś czas i dopiero po tym czasie młodzi, już ożenieni, schodzili się ze sobą i rozpoczynali wspólne życie. I właśnie w tym krótkim okresie czasu naraz Józef, jej mąż, zorientował się, że Maryja jest panną z dzieckiem. Jest w ciąży. Postanawia więc rozwieść się z Maryją. Ale ten rozwód był zarazem najlepszym wyjściem w przekonaniu Józefa. Ponieważ kobieta, która zaszłaby w ciąży nie ze swoim mężem, jeszcze w takim właśnie przejściowym jakby okresie, bywało, że była karana śmiercią. Więc Józef dopuszcza się kłamstwa. Ogłasza, że jest ojcem, nie swojego dziecka. To nie jest adopcja. To jest rozminięcie się z prawdą. Ogłasza Józef, że jest ojcem. Natomiast rozwód był czymś normalnym, zwyczajnym. Niczym nadzwyczajnym. A zatem początek nadziei na rodzinne szczęście i małżeńskie szczęście i od razu ból, groźba rozpadu tegoż małżeństwa. Więc jeśli tak, to do tej wielkiej litanii loretańskiej, gdzie Maryję nazywamy Matką Bożą, Dziewicą Królową, trzeba by jeszcze dodać jedno wezwanie. Trzeba by dodać jeszcze jedno wezwanie, gdzie wielu z nas, sióstr, braci, by się odnalazło. Dlatego to, co was spotkało, z waszej czy nie waszej winy, to przeszłość. Natomiast ważne, co teraz, co dzisiaj, co dalej. Otóż Maryja, kiedy minęło te 9 miesięcy, musi wyruszyć w daleką podróż. Ostatnie tygodnie ciąży i wielki trud. No i kiedy organizm sygnalizował, że czas rozwiązania porodu, wtedy Maryja nie może swojemu dziecku zabezpieczyć ludzkich warunków. W Betlejem nie było dla nich miejsca. Ale nie oczerniajmy mieszkańców Betlejem. Nie dopatrujmy się w nich jakichś szczególnych typów spod ciemnej gwiazdy. Nie. Po prostu był natłok ludzi. Natłok ludzi. Wszędzie było pełno. Rodzi więc Maryja swojego pierwszego syna, swoje pierwsze dziecko poza ludzkimi osiedlami, poza ludzkim domem. Nie może dać tego, co każda kobieta, każda matka, każdy ojciec chce swojemu potomstwu zapewnić. A więc radość, bo jest się matką. Radość, bo przyszedł szczęśliwie na świat syn. A z drugiej strony ból, że przecież nie tak powinno być. Nie tak powinno być. Robi więc Maryja, co potrafi i co może zrobić. Daje tyle, ile można dać. Jak się okazuje, wystarczyło. Ale znowu, ta najszczęśliwsza z kobiet za jakiś czas doświadczy nowego bólu. Bo to ze względów politycznych. Ona, mąż Józef i syn muszą uciekać do Egiptu, jak my mówimy. Po prostu na emigrację. Tam szukają schronienia, bo dziecku grozi śmierć. A zatem popatrzmy, jak Maryja jest bardzo blisko ze swoim szczęściem i nieszczęściem tych, którzy dzisiaj szukają tych parę groszy w Irlandii, w Anglii, gdziekolwiek jeszcze indziej. Nic nowego pod słońcem. To samo. I patrząc z tej perspektywy na nasze życie, można powiedzieć, że w każdej z was jest coś z Matki Bożej. W każdym z was jest coś ze świętego Józefa. I w każdym z nas jest coś z Jezusa. Bo jesteśmy czyimiś córkami i synami. I cokolwiek by się z nami nie działo, to nigdy nie przekreśli tej prawdy. Bo cokolwiek byśmy nie pomyśleli o naszych rodzicach, o tym, jacy byli, jedno pozostanie prawdą, że dali nam życie. Że dali nam życie. I być może nieraz, tak jak w dzisiejszej Ewangelii mówimy, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to jednak to pozostaje prawdą. I ktoś kiedyś będzie was również tak wspominał. Nie inaczej. Warto więc to podjąć. Patrzmy dalej. W Egipcie po jakimś czasie dowiedzieli się, że niebezpieczeństwo ustąpiło, a zatem wracają. Ale nie mogą osiąść w Betlejem, bo tak całkiem to niebezpieczeństwo nie ustąpiło. Przenoszą się do Nazaretu. I później nie dzieje się nic. Absolutnie nic. Spróbujmy sobie wyobrazić ten, którego my dzisiaj nazywamy naszym Bogiem. Ta, o której mówimy, że jest Matką Bożą. Józef. O nim mówimy, że jest Ojcem Syna Bożego. Czy coś z tego jest dla nas? Otóż wszystko. Wszystko jest dla nas. Bo przecież Józef i Jezus zarabiali pieniądze. Musieli zarobić, bo bez pieniędzy nie ma życia. Stąd Józef jako cieśla, właściwie murarz, budowlaniec i Jezus, który przyuczył się przy Ojcu tego fachu. Wychodzili, jak każdy z was, do pracy rano albo znikali na całe tygodnie, żeby przynieść te parę groszy. Żeby było za co się utrzymać. A zatem ta nasza zawodowa praca, jaka by nie była, ten nasz wysiłek, to jest naśladowanie nie tylko Józefa, ale samego Syna Bożego. Bóg na swoje utrzymanie pracował. Maryja zostawała w domu, taki był porządek rzeczy. Prała, gotowała, pewnie plotkowała. I co by tam jeszcze? A więc zwykłe życie. Żadne nadzwyczajności. I tak było owe przysłowiowe 33 lata. A później zaczęło się jeszcze gorzej. No bo kiedy przyszedł czas, żeby Jezus poszedł na swoje, On poszedł, ale inaczej niż należało przypuszczać. Czy też chcieć. Bo przecież nie ożenił się. Bo przecież nie założył rodziny. Gromadzi przy sobie rybaków, ludzi pracy, robotników. No i do uszu Maryi dochodzi, że heretyk, że wywrotowiec, że psychicznie chory, że opętany przez diabła. I o co tylko można posądzić drugiego człowieka? O to posądzano Jezusa. Ale też docierały i inne wieści. A więc, że z kimś niespotykanym, że jest z kimś, kto zachwyca, kto jest mądry, kto potrafi człowiekowi wiele objaśnić, kto potrafi jakoś człowiekowi otworzyć inną perspektywę, inne patrzenie na to, co się z człowiekiem dzieje. No i ten epizod, o którym warto zawsze pamiętać. Wesele w Kanie Galilejskiej. I groźba, że dojdzie do kompromitacji, bo brak jest wina. I to zauważa Maryja, zauważa Matka. A więc ta troska o wino okazała się być dobrym początkiem, żeby też ukazała się prawda o tym, kim jest jej Syn. A raczej, żeby zaczęła się ukazywać, prawda, kim jest jej Syn Jezus. Bo tylko właśnie tam, gdzie człowiek zaradza nieszczęściu, gdzie człowiek stara się, żeby podtrzymać to, co nas uszczęśliwia, tam Bóg czyni cuda. Tam Bóg jest w stanie uczynić znacznie więcej, niż sobie wyobrażamy, niż jesteśmy w stanie przeżyć, przeczuć, a nawet chcieć. Wreszcie przychodzi starość. I ta najszczęśliwsza z kobiet, wbrew porządkowi rzeczy, musi odprowadzić swojego syna na haniebną śmierć, na szubienicę. Myśmy się przyzwyczaili do krzyża, ale to chodzi o szubienicę. A więc matka już może zrobić jedno, towarzyszyć i stojąc z boku podpierać tego, który zmierza ku śmierci. I to jest również nasze zadanie. Przy nas też będą umierać ludzie. I tak jak ona, jak Matka Boża, trzeba nam o tym nie tylko pamiętać, ale się już jakoś ćwiczyć w tej umiejętności, żeby umieć towarzyszyć temu, który przechodzi przez tak wielki ból, osamotnienie, cierpienie, że za Chrystusem woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie życzmy sobie takich przeżyć, ale takie jest życie. I to powiedzenie wcale nie jest banałem. Tak więc szczęście Maryi w tym nieszczęściu polega na tym, że towarzyszy swojemu dziecku, że wspiera je tak, jak jeszcze może i potrafi, swoją obecnością. I na tym całe szczęście Maryi polegało, że miała i ma dla kogo żyć. To było jej szczęście. Mąż, syn, przyjaciele, sąsiedzi, ci, pośród których żyła, do których przychodziła, o których się zjawiała i tak dalej. No i to wystarczyło, jak się okazuje, Bogu, żeby człowiek ją, Maryję, wspominał aż po dzień dzisiejszy. Bo w tym zwykłym ludzkim życiu, naznaczonym na przemian, smutkiem i radością, dostatkiem i biedą, spokojem i niepokojem, w tym zwykłym ludzkim życiu okazało się, że nie tylko tak żyje człowiek, ale żyje również Bóg. Że jest On tak mocno z nami zespolony, że nie można Go od nas, Boga, oddzielić. Można pytać, ale po co to wszystko? Skoro On jest wszechmogący, to mógł stworzyć świat, w którym nie byłoby tej całej udręki. Nie wiem, po co to wszystko. Ale tak jest. Ale tak jest. I skoro w tym wszystkim jest Pan Bóg, to znaczy również w waszej udręce, w naszej udręce, to znaczy, że jest jeszcze przyszłość. Że to, co najważniejsze, to, co najpiękniejsze, najszczęśliwsze, jest przed nami. Wciąż przed nami. Bo przecież po każdym naszym szczęściu jednak mija ono, kończy się i pozostaje tęsknota. Jeszcze większe pragnienie i jeszcze większy głód. Gdzieś ten głód musi być zaspokojony. Gdzieś to nasze szczęście nie może być tylko wciąż marzeniem czy życzeniem, ale prawdziwym światem. Wierzymy, że taka możliwość jest do spełnienia. Skoro przeminęło to wszystko, co było ciężarem w życiu Maryi, Józefa i Jezusa. To wszystko przeminęło i okazało się, że ta cała przemoc zła jest bezsilna wobec człowieka. Bezsilna dlatego, że nie tylko z tym złem boryka się człowiek, ale i Bóg. Dlatego życzmy sobie, żeby te święta, które przychodzą, umocniły w nas to przekonanie, że warto żyć.